Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, działacz miejski w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działacz społeczny.
Witam serdecznie.
Sportowiec, biegacz, pasjonat.
Jeju, panie redaktorze.
No właśnie, proszę, jaka laudacja na dzień dobry.
Nie wiem, co mam powiedzieć, tak na poważnie, to oczywiście, no, jest działalność społeczna i partia polityczna, tak, bo one się przenikają nawzajem i to już od wielu lat ja, koleżanki, koledzy moi z organizacji tak działamy. I ta druga pasja, o której tu często, gęsto rozmawiamy, czyli bieganie.
O bieganiu, sportu. O zdrowiu, o świeżym powietrzu, kondycji porozmawiamy sobie na pewno dzisiaj odrobinę przy okazji tego, co nam się szykuje. Będziemy mieli lubuski piknik zdrowia, więc to jest jakby temat do rozmowy.
Tam będziemy
na bieganie też będzie miejsce,
jest,
ale tak, zacznijmy tak. Od Kongresu Ruchów Miejskich, na którym miał pan przyjemność być. Taki kongres odbył się w Katowicach.
Tak.
Dobrze spędzony czas?
Bardzo dobrze, bardzo długie i ciekawe dyskusje, warsztaty, panele. Tak naprawdę o tych Katowicach trzeba by było rozpocząć opowieść o tym, co to za miejsce. Miejsce szczególne, drodzy państwo, bo i trochę o trudnej historii własnej, pewnej tożsamości, ale też trudne ze względu na to, że Katowice wespół z miejscowościami okalające to takie tak naprawdę trochę Trójmiasto, trochę
problem. Pięciomiasto powiedziałem.
Tak, tak, trochę takie miejsce trudne ze względu na to, że administracyjnie trudne do zarządzania, taka prawda. Granice miast się przenikają, tam jest Bytom, Chorzów, samo miasto Katowice, Dąbrowa Górnicza, zresztą o niej pewno jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Natomiast no jest to miejsce szczególne. Szczególne ze względu na to, że też trudne do pobudzenia społecznie, ze względu na też pewną infrastrukturę, która pozostała po tych czasach świetności węgla, po tych czasach świetności w ogóle funkcjonowania tego okręgu przemysłowego.
Chociaż nie da się ukryć, że cały Górnośląski Okręg Przemysłowy zmienia się mocno i nie mówię już tylko o samych zmianach w kopalniach, bo przecież te nadal funkcjonują, nie wszystkie oczywiście i nie na takim poziomie, jak funkcjonowały wcześniej. Bo tutaj trochę zasady rynkowe się wkradły i działa to zupełnie inaczej. Natomiast Śląskie zmienia diametralnie, same Katowice bardzo mocno się zmieniły.
Jest przykład budowy takiej, znaczy w ogóle pierwsze spostrzeżenie, jak przyjeżdża się do Katowic, bo czemu ja zacząłem o tym mówić, w ten sposób o Katowicach? Dlatego, że organizatorzy tego kongresu pierwszego dnia takiego organizacyjnego, już czwartek, poinformowali nas, że ze względu na to, iż to jest taki właśnie region, mają jakby tak skonstruowane warsztaty i te panele dyskusyjne, abyśmy przemierzyli praktycznie całe właśnie te pięciomiasta, jak to byśmy tak nazwali. I faktycznie odbywało się to i w Bytomiu, i w Dąbrowie, i w Chorzowie, i w Katowicach, i z powrotem w Bytomiu. I tak krążyliśmy, ale przez to, że poruszaliśmy się też, czy większość z nas poruszała się tą komunikacją taką wewnętrzną, miejską, to było o tyle fajne, że po prostu można było faktycznie poznać, nawet porozmawiać chwilę, usłyszeć tą gwarę, bo niewiele ludzi tak kojarzy, że jak się wjeżdża do tego Bytomia i się słyszy po prostu osoby starsze, na przykład rozmawiające na przystanku, no to tam pytania typu kaj jedziesz, to jest standardowe, nie? Jakby,
mają gwarę
i to jest niesamowite w sklepie tak. i to jest bardzo fajne, ale jednocześnie to pozwala jakby popatrzeć na te miasta od wewnątrz, zobaczyć te parki, czasami zaniedbane jeszcze jakieś inwestycje, resztki hal poprodukcyjnych, bo bardzo dużo, poza tym to, co pan wspomniał, jakby węgiel to jedno, ale wszystkie te firmy, które współpracowały czy jakby funkcjonowały przy wydobyciu tego surowca, wokół Katowic po prostu, no, przyjmując wprost, padły, ale jakby inwestycje, infrastruktura po nich pozostała. No i teraz wiele miast, tych włodarzy tam na miejscu, urzędników, z którymi mieliśmy okazję również tam spotykać się w panelach dyskusyjnych i rozmawiać, zastanawia się, jak tą przestrzeń publiczną ożywić.
Nie jest to proste, bo niejednokrotnie są to miejsca straszące, zresztą nie będziemy daleko szukać. No, spójrzmy na Nową Sól, która wyglądała jeszcze parę lat temu bardzo dramatycznie, jako pofabryczne miasto, podupadłe zupełnie. W Nowej Soli udało się to zmienić. Zresztą w Zielonej Górze takich zdegradowanych, pofabrycznych miejsc też mieliśmy mnóstwo. Wystarczy popatrzeć na Focus Mall, mało kto pamięta. Młodzi ludzie pewnie nie uwierzą, że jeszcze jakiś czas temu były tam ruiny fabryczne.
No, patrząc pod względem takich inwestycji w takie takie, nazwijmy to, obiekty postprzemysłowe, to w całej Polsce faktycznie można zauważyć taki trend. No tak. Ja myślę, że to fundusze
nawet
europejskie, tak, ja myślę, że to gro w tych funduszy europejskich, które wdrażaliśmy w latach 2007-2014 i teraz 2014-2020, to tak naprawdę jest też bardzo dużo inwestycji właśnie na coś takiego. To są też czasami budowle o jakby klasyfikacji takich zabytków już, więc tak, też tam wchodzą jakieś środki krajowe często na ratowanie takich miejsc. Tak, to ważne. To ważne, żeby tą przestrzeń ożywiać i ważne jest to, przynajmniej na tym kongresie o tym mówiono, ważne jest to, żeby to było jednak, to była taka rewitalizacja i społeczna, i infrastrukturalna, bo to nie sposób jest tylko odremontować, wstawić ładne okna i chodnik, poprawić przed tym budynkiem, ale trzeba jeszcze tam cały szereg animacji w środku wykonać, żeby ci ludzie chcieli tam przychodzić. No i faktycznie w wielu miejscach, właśnie w Katowicach, udało się coś takiego zrobić. Między innymi
dworzec
właśnie
w Katowicach na przykład, jeśli spojrzymy na dworzec, który jeszcze parę lat temu był strasznym miejscem, co tu dużo mówić. Zresztą mało który dworzec w Polsce kilka czy kilkanaście lat temu można było powiedzieć, że był jakimś przyjemnym miejscem. W Katowicach okazało się, że z dworca można zrobić coś niesamowitego.
Tak, Katowice w ogóle pod względem inwestycji można powiedzieć są w zasadzie chyba takim wzorem dla wielu miast. Patrząc pod kątem Spodka, całego tego Muzeum Śląskiego, które tam jest niedaleko tego Domu Kultury tam, tej inwestycji w zieleń, która tam się odbywa w takie strefy odpoczynku, chilloutu, pokazuje, że miasto może być przyjazne. No ja na przykład miałem okazję zwiedzić tam choćby taki Park Śląski, który też jest takim przykładem na przykład właśnie stworzenia takiej dużej pętli rowerowej w parku, gdzie mnóstwo tych osób korzysta z tego, do tego wokół całej takiej infrastruktury wypoczynkowo-relaksacyjnej, ale też miejsc takich animacji, czyli jakichś tam mini muszli koncertowych, jakichś takich przestrzeni, gdzie można spotkać się z różnymi osobami, gdzie można pograć w jakieś gry rodzinne, zespołowe.
Tylko że to też jest specyfika danego miejsca, tak? Cały Śląsk właściwie można byłoby powiedzieć poszatkowany, taki stworzona z tego jedna wielka aglomeracja, miasto, do którego się wjeżdża, za moment okazuje się, że jesteśmy w innym miejscu,
potem znowu jesteśmy tym samym.
Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale naturalne ukształtowanie terenu i to, że był to okręg przede wszystkim wydobywczy przez lata, no spowodował, że jeśli chodzi o zieleń, no to mieliśmy i pewnie do tej pory mamy wycieczki górników na zachód, którzy tutaj całymi autokarami przyjeżdżają na grzyby, czy w ogóle posiedzieć w lesie, bo najczęściej oni nie zdążą tych grzybów pozbierać, bo są zmęczeni podróżą. Ale tak się to odbywało. No oni do lasu nie mają się gdzie wybrać za bardzo u siebie.
Nie, do lasu to nie, aczkolwiek muszę przyznać, że Katowice względem, tak sobie porównywałem z Zieloną Górą i powiem, że takie mam spostrzeżenie, że jedno i drugie miasto, no jak można powiedzieć, trochę się ściga względem tej zieleni w centrum, bo widzę, że Katowice bardzo dużo poświęciły środków finansowych na nasadzenia, na tworzenie takich nawet malutkich zielonych enklaw gdzieś tam. To są takie jakby fontanny, jakby podobne do rzeki, o tak bym to określił, czy jakieś takie ciągnące się, długie, coś trochę jak u nas na Bohaterów Westerplatte, tylko bez jakichś tam na przykład używanych do góry pomp, gdzie tą wodę pompuje, tylko bardziej takie spokojne. I na przykład świetna rzecz, która mi się bardzo podoba w miastach, to takie ławki odpoczynku, że masz właśnie ławkę, gdzie możesz się położyć, ona ma wbudowane też, gdzieś tam niedaleko znajduje się hotspot z dostępem do internetu bezpłatnym, finansowanym przez miasto, czy tam w ramach funduszy europejskich. I na przykład mamy nawet takie eko-ładowarki, że możesz sobie tam pojeździć rowerem, jakby w miejscu doładować telefon, usiąść i takie...
No ciekawe rozwiązanie.
Znaczy ja byłem bardzo zaskoczony i bardzo dużo ludzi tam było.
A zostawmy Katowice, nie? I porozmawiajmy o samym forum, samym kongresie. Duża reprezentacja z całej Polski, działaczy społecznych?
Około 300 uczestników, 55 miast reprezentowanych, chyba 11 paneli dyskusyjnych, plus udział oczywiście samorządowców, zaczynając od Roberta Biedronia, kończąc przez prezydenta Poznania, pana Jaśkowiaka, więc tak naprawdę reprezentacja spora, duża grupa urzędników z Dolnego Śląska i części przysłuchującej się, i części, która też bardzo aktywnie uczestniczyła w panelach i prezentowała, między innymi Dąbrowa Górnicza, tutaj jest przykładem takiego budżetu partycypacyjnego, bardzo znanego w Polsce już wśród działaczy społecznych i modelowego w zasadzie, można powiedzieć, zmierzającego zmierzającego do pewnego takiego super rozwiązania, ale to o tym pewno za chwilę. Natomiast też sporo przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych, zaczynając od Warszawy, od takich dużych stowarzyszeń, jak Masz Prawo Wiedzieć, czy Fundacja Demokracja, czy przedstawiciele Zielonych Wiadomości, więc wszyscy, którzy tam są bardzo mocno zaangażowani.
No i teraz pytanie zasadnicze.
Miejskie,
czy postrzeganie działalności ruchów miejskich przez pryzmat miejsca urzędowania danego ruchu, czy po prostu zamieszkania, różni się na tle całej Polski? To są różne miejsca i różne problemy, czy generalnie zazwyczaj sprowadza się to do jakiegoś jednego wspólnego mianownika?
Sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Drodzy Państwo, moja konkluzja z kongresu w Katowicach jest taka, że i dotyczy ona i województw wszystkich, i miast wszystkich, średnich, dużych. Tak naprawdę ruchy miejskie pełnią w tej chwili rolę takiego pewnego rodzaju katalizatora przyspieszania zmian. Staramy się, i to mówię też o sobie, bo jestem zwolennikiem takich rozwiązań, staramy się szukać takiego zrównoważonego rozwoju. Te ruchy miejskie bardzo mocno naciskają na włodarzy, prezydentów. Po pierwsze, w zakresie właśnie obywatelskości i edukacji prowadzonej w zakresie budżetu dużego miasta, ale co za tym idzie, tak naprawdę budżetu partycypacyjnego, który ma pobudzać mieszkańców lokalnych do działalności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że większość w tej chwili w Polsce miast nie patrzy już na duży budżet, a nawet nie patrzy na budżety obywatelskie na zasadzie wydzielenia tylko procentu na duże projekty, ale szuka rozwiązań i dzielą miasto. Tak jak tu w Zielonej Górze rozpoczęliśmy swego czasu dyskusję nad budżetem obywatelskim, zaczyna szukać takich możliwości, żeby jednak te środki dzielić na poszczególne, nazwijmy to, dzielnice, okręgi, jak to tam sobie na przykład wymyślimy. Wydaje mi się, że w Zielonej Górze, w której jesteśmy, to też jest bardzo ważne, żeby jednak starać się tymi małymi lokalnymi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w większości miast w tej chwili, a choćby nawet, może inaczej, w tej Dąbrowie Górniczej, to jest fajny przykład, że tam są dzielone po około, powiedzmy, 400 tysięcy na poszczególne dzielnice. Jest tam ich chyba 11, jeżeli mnie pamięć nie myli, nie chciałbym źle powiedzieć. I tam jest tak, że te osoby, które biorą udział w pracach nad tym budżetem partycypacyjnym, te zadania tam lokalne na dole trochę na wzór sołectw u nas w Zielonej Górze wydyskutowują. Czyli tam nie ma głosowania, tam jest już taka prawdziwa demokracja deliberatywna, czyli dyskutujemy.
Spotykają się mieszkańcy konkretnego miejsca i mówią, bardziej chcemy to.
Tak. I tam jest tak, że miasta te poszczególne, coraz większe widzą to, tak samo jest w Warszawie na przykład, czyli drugim mieście, zupełnie innym, czyli kompletnie większym od Dąbrowy, tak samo jest. Rozmawiałem z osobami z fundacji, które prowadzą, jakby są animatorami zaangażowanymi w Warszawie, nawet żeśmy wspólnie takie zadanie prześledzili jedno całe, gdzie tam jest jeszcze animator lokalny, który chodzi po mieszkaniach, zachęca tych mieszkańców, prezentują, ci ludzie tam przychodzą, kłócą się, ja nie mówię, że to jest łatwe, ale to jest świetne, bo to naprawdę pobudza lokalnie te społeczności.
No i poza tym ludzie przynajmniej mają świadomość, że oni rzeczywiście w tym uczestniczą, jeśli chcą.
Tak. Tak. I przyznam się szczerze, pochwaliłem się jako miasto Zielona Góra, bo tak to mogę określić, tymi warsztatami Bottom Up. Przedstawiłem je, zresztą one zostały odnotowane przez działaczy. Opowiadałem o tym, skąd pomysł pani doktor Agnieszki Opalińskiej. Byłem współwykonawcą tego, więc też opowiedziałem, jak to wygląda tam od podstaw. Bardzo mi się to spodobało. To jest co prawda przypadek oczywiście warsztatów tam, gdzie mówimy o tym, co wiemy, że możemy zrobić, ale to właśnie na tym polega, że ci mieszkańcy zachęceni różnymi działaniami przez takich animatorów lokalnych, tak jak tam na przykład na ulicy Chmielnej była Paulina razem z Emilią, dwie te wspaniałe dziewczyny, one tak naprawdę, przepraszam za wyrażenie, oblazły, że tak nazwę, całą Chmielną, tak? Pobudziły ludzi i tych zwolenników.
Przegadały wszystko z sąsiadami.
Ale to pokazało, że teraz chyba nie ma osoby, która by nie powiedziała, że nie uczestniczyła w tym procesie. Nieważne, czy głosowałem na tak, czy nie, nie uczestniczyła. I to jest clue, jakby ci to pierwsze, o czym mówiłem, czyli te budżety partycypacyjne. My w tej chwili pracujemy, w poniedziałek było takie spotkanie prowadzone świetnie przez Radę Pożytku Publicznego w Zielonej Górze, która też teraz pracujemy nad pewnymi rekomendacjami do budżetu obywatelskiego. Mam nadzieję, że one zostaną z ciekawością.
Plan, bo to już bardzo niedługo te rekomendacje mają
Ale jesteśmy już, można powiedzieć, w połowie i i pan Lechman to świetnie prowadzi, więc wydaje mi się, że to na pewno będą z tego fajne właśnie wzorce dla miasta Zielonej Góry. I druga rzecz to zrównoważony rozwój, drodzy państwo, w dziedzinie transportu. Wszystkie miasta, urzędnicy, osoby zaangażowane w budowanie strategii mówią o tym, że nie da rady już więcej poszerzyć dróg, że miasta się zapychają, korkują, że choćbyśmy wybudowali, to jest przykład świetnie tam przedstawiony przez analityków Kalifornii, proszę sobie wyobrazić budowę estakad i wielkości, tam dochodzi się do 11-12 pasów i co? Korków się nie rozładuje. Ile byśmy tu w Zielonej Górze nie wybudowali nowych dróg, korki dalej pozostaną. Dlatego bezwzględnie, w moim przekonaniu, należy stawiać na transport ten zbiorowy, niskoemisyjny i jednocześnie stawiać na ścieżki rowerowe lub alternatywne sposoby poruszania się po mieście.
Ludzie się przekonują do tego i to ja panu nie muszę tłumaczyć, bo mam pan mnóstwo znajomych, którzy pewnie jeszcze 5 lat temu nie myśleli o tym, że w ogóle wsiądą na rower,
powiem panu,
zaczynają
tak,
jeździć,
tak,
ale to jest kwestia infrastruktury.
Oczywiście.
Jak jest po czym, to jeżdżę. Nie,
ale absolutnie,
nie ma drogi, nie
ale absolutnie w tej chwili standardem powinno być, i to znowuż pokazywano film w São Paulo, gdzie jednej chyba nocy, jak mnie pamięć nie myli, jednej nocy w ciągu 11 godzin bodajże roboczych zlikwidowano 40 tysięcy miejsc parkingowych względem ścieżek rowerowych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę, drodzy państwo, ja sam posiadam samochód osobowy i nim się też poruszam, ale jak zaczynam się czasami zastanawiać, to często gęsto sam korzystam właśnie z innego środka transportu, bo mi jest łatwiej, szybciej, prościej, mniej nerwowo. I tak naprawdę sens posiadania czasami samochodu czy jeżdżenia nim do pracy mija się z celem, bo nie możemy z niego skorzystać. Tak de facto więcej to rodzi dla nas problemów i czasowe jest.
No, wystarczy popatrzeć na średnie prędkości, jakimi pokonujemy miasto. Jeśli ktoś ma komputer jakiś pokładowy w samochodzie
dokładnie.
I spojrzy na to zestawienie, to okazuje się, że średnio jeździmy jakieś 19 na godzinę.
Dokładnie. Tak? I jeszcze, tak, też znam te badania, czytałem o nich, ale też powinniśmy powiedzieć jeszcze jednej o ilości emisji dwutlenku węgla. On wzrasta bardzo mocno. Dodatkowo jeszcze na drogach pojawiają się wewnątrz osiedlowych, czyli tymi, którym często gęsto rodowici zielonogórzanie znający Zieloną Górę skracają sobie trasy. Okazuje się, że tam powstają różne ograniczniki prędkości. One również, drodzy państwo, są bardzo, bardzo niebezpieczne względem środowiska, w ogóle bezpieczeństwo funkcjonowania. Po pierwsze, powodują bardzo dużą ścieralność opon i emisję tych pyłów rakotwórczych. Dodatkowo jeszcze przy przyspieszaniu, przecież dociskamy gazu, więc następuje większe spalanie. Te raporty o tym mówią, że wbrew pozorom to tak zwane leżące sierżanty, je się tak nazywa, one nie są dobrymi rozwiązaniami ekologicznymi.
Nie są ekologiczne. Tak.
Nie są ekologiczne. I trzeba na to naprawdę patrzeć. I okazuje się, żebyśmy tu mogli wybudować 6 tras aglomeracyjnych. I tak naprawdę zrobimy jedną rzecz. Jakby zachęcimy paradoksalnie ludzi do kupna tych samochodów jeszcze większej ilości.
Wie pan, ja nie wiem, czy w Polsce jeszcze trzeba zachęcać ludzi do kupna samochodów. Może powinniśmy zachęcać do zakupu samochodów, nie wiem, z rozwiązaniem jakimś hybrydowym czy innym ekologicznym.
Absolutnie nie jestem, żeby mnie tu dobrze zrozumieć. Absolutnie jestem przeciwnikiem samochodów, ani żadnym tam, jak to się ktoś tam kiedyś nazwał, ekoterrorystą. To nie tak. Ale drodzy państwo, przemysł samochodowy w tej chwili jest branżą, która najwięcej inwestuje w reklamę. Najwięcej. Nie ma bardziej wyinwestowanej czy przeinwestowanej,
no
jeśli chodzi o kwestię.
Koncerny mają pieniądze, reklamy.
Koncerny na tym właśnie bazują. Odpowiedzią mówi pan o hybrydach i o jakby samochodach, które są napędzane na prąd. No to też jest sfera inwazji ekologicznej. To, że my nie widzimy tego, że on pali, to nie oznacza, że ten prąd chodzi z rzeki czy z wiatraka. No tutaj, jak dobrze
no,
państwo wiecie...
prąd musi też być wyprodukowany, no to jest
dokładnie.
Jasne.
Więc to ma wszystko ze sobą ten na pewno jakąś celowością. Aha, jeszcze jedna rzecz. Otóż okazuje się, że na polskich drogach, to jest chyba też rozwój społeczeństwa, jest w tej chwili zwiększona liczba SUV-ów, chyba co czwarty samochód za chwilę jeżdżący po polskich drogach będzie samochodem SUV-owym, czyli takim większym, tak zwaną półciężarówką, czy jakby istnieje teraz taka moda na te większe samochody, chociaż w dużych miastach część działaczy opowiadała, że też wielkie korporacje, starając się rozwiązać pewne swoje problemy parkingowe, zaczęły zachęcać własnych pracowników do tego, żeby korzystali z małych samochodzików.
Ale to też jest kwestia, wie pan, tego jak podchodzi przemysł motoryzacyjny generalnie, bo jeśli spojrzeć na modele tych samych aut produkowane na przestrzeni lat, powiedzmy od tam auta X numer 1, a teraz jest 7 czy 8 generacja,
tak.
One z generacji na generację rosną.
Tak.
De facto nie zmniejszają się. Każdy ten samochód zawsze dostaje po kilka centymetrów.
Tak.
I samochodzik, który kiedyś wydawał się jakimś małym takim, trochę większym od malucha naszego, jakiegoś koncernu, w 7-8 generacji jest naprawdę wielkim autem.
Bardzo
i
słuszna
te
uwaga.
Auta nam rosną. Co
dokładnie.
Więcej, niech pan spojrzy na wszystkie te dwuosobowe samochody, które w którymś momencie były takim remedium na korki, na miejsca do parkowania. Modne były w wielu miastach. Teraz ludzie nie chcą już jeździć takimi małymi autkami. pozmieniało się trochę. Może to kwestia mody.
Myślę, że i kwestia mody, i kwestia też pewnego rodzaju wygody, do którego chcemy się przyzwyczajać, bo przecież wiele innych krajów, które miały inaczej rynki skonstruowane niż tutaj w Polsce i dostęp do samochodów, najeździła się w latach 60-tych, 70-tych takimi dosyć sporymi samochodami. Później, ma pan rację, było takie tąpnięcie, wracaliśmy do tych mniejszych, takich sprytnych, a później przechodziliśmy dokładnie do tych dużych. Więc to jest jakby druga taka, nazwijmy to moja wewnętrzna, ale też gdzieś tam już widzę artykułowana na zewnątrz rekomendacja tych kongresów. No i trzecia rzecz to taka, że wszyscy ci prezydenci jakby prezentowani na tym kongresie, nazywani progresywni, czyli tacy, którzy bardzo tam mocno współpracują z ruchami właśnie społecznymi, byli pokazywani jako przykład takich wspólnych działań w rozumieniu takich dobrych praktyk, że można się różnić w jakichś tam decyzjach, tak, ale można też poza tymi różnicami budować coś wspólnie, czyli jednak tych społeczników angażować. Ja myślę, że bardzo dobrą rekomendacją dla miasta Zielonej Góry, w mojej opinii, jako Radosława Brudzika, to mówię ja prywatnie, byłoby to, żeby jednak w Urzędzie Miasta powstało jakieś Centrum Komunikacji Społecznej. To jest bezwzględność. To nie może być jeden urzędnik, dwóch, trzech. To już jest standard w wielu miastach wielkości Zielonej Góry, a nawet mniejszych, nie? Dlatego, że okazało się, że jak rozmawialiśmy z tymi panelistami, a wśród nich były osoby, które w mieście na co dzień się zajmują pewnymi rzeczami, czyli urzędnicy, mówiąc wprost, i wcale nie tylko młodzi, ale też osoby starsze, które się tym zajmują już jakiś czas, tym budżetami, właśnie różnymi działaniami, inicjatywami, jakimiś warsztatami, festynami i tak dalej, mówią o tym, że dzięki temu, że ich przełożony, nazwijmy to, czyli zarząd, tak to też określmy, wydzielił taką, to jest zupełnie łatwiej pracować, bo wtedy wiadomo, do kogo idziemy. Obojętnie.
To jest najprostsze.
I też bardzo prosto, wie pan, eliminuje się, czy następuje taka delimitacja organizacji, które tylko bazują, bo też to ruchy miejskie poruszały, tylko bazują na niepokojach, czyli mówią, że jak coś się źle dzieje, przyjdź do nas, my zrobimy tam jakąś
krytykują
petycję.
Wszystko od początku do końca.
I dzielą się na tych, którzy są konstruktywni, czyli wiedzą, że trzeba pójść. I tak też jest z tymi urzędnikami. Ten urzędnik wie, że musi pójść do tego pana w wydziale i tam zapytać, czy ta działka jest prywatna, czy jest miasta. Czy ten plac zabaw zarządza nim ZGKM, czy wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa. Bo to są czasami przy proteście kluczowe informacje, bo czasami jest tak, ja to obserwuję i też tak mówili ci działacze w miastach, że się zaczyna dokładnie z niewiedzy. Ja pamiętam słynny plac na ulicy Jaskółczej, gdzie się skończyło odwołaniem naczelnika tego wydziału. Sprawa bardzo nieprzyjemna. Pamiętam, wspólnie z mieszkańcami tam walczyłem o to. Była taka fala dezinformacji, że ja sam jako radny naprawdę się gubiłem, bo jeden urzędnik mówił mi to, drugi to, a trzeci w ogóle nie wiedział, o co chodzi, mówił jeszcze coś innego, a w międzyczasie dochodziło do rozbiórki placu, mieszkańcy nie wiedzieli, o co chodzi, ktoś im mówił, że to będzie parking, ktoś mówił, że tu sklep powstanie, a jeszcze jakiś facet powiedział, że tam przepompownia będzie. No w ogóle cuda, naprawdę cuda wianki na kiju. I to mi wtedy, pamiętam, też dało do myślenia, więc takie centra komunikacji, jakby wzór, teraz wróćmy do Warszawy, tam też są centra komunikacji i też na dzielnicę jakby położony nacisk. I ci ludzie tam wiedzą, jak współpracują, ale też ten zakres jakby pracy urzędników jest unormowany. Bo ci urzędnicy mówili jeszcze jednej rzeczy. Oni są urzędnikami od godziny 7.30 do godziny 15.30. Jeżeli ktoś jest w Wydziale Planowania, na przykład przestrzennego, to on ma pracować w spokoju od godziny 7.30 do 15.30, a nie ma się zajmować jeszcze dodatkowymi rzeczami. Chodzi o kompetencyjność. To też jest clue w zarządzaniu, jeśli chodzi o takie duże organizacje, jak na przykład urzędy miasta czy urzędy gminy. I takie unormowanie naprawdę w wielu opiniach tych działaczy na tych kongresie pokazywało, że to jest świetna praktyka, bo już wiesz, jak masz się poruszać. I ten urzędnik wewnątrz urzędu wie, jak ma się poruszać. I osoba, która przychodzi z zewnątrz, to wie z automatu, że jest kierowana.
Z kim rozmawiać i gdzie uzyskać informacje? Moglibyśmy tak pewnie jeszcze rozmawiać i pewnie niejednokrotnie temat tego będzie wracał przy okazji, chociażby
na
rekomendacje,
że
które
powstaną
u nas za moment. Powiedziałem, że kilka słów na temat pikniku zdrowia. Powiemy, no to powiedzmy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Już niewiele dni do pikniku zostało.
Drodzy Państwo, tak, lubuski piknik zdrowia, Zielonogórzanie, zapraszamy. Świetna strefa zdrowia, mnóstwo atrakcji, zaczynając od tych dla najmłodszych, najmłodszych do tych największych. Ja ze swojej strony zapraszam serdecznie na bieg. Bieg 5-kilometrowy. On będzie się odbywał z ronda tam Pileckiego. Przez to jest ulica... ojejku, wypadło mi z głowy. Nowa? Nie chciałbym źle powiedzieć. Przepraszam, z tego ronda kończy się taką szrutówką. Startujemy prosto w dół do Dżonkowa. To jest 5 kilometrów. Biegamy od tyłu ośrodka. Tam będzie taka strefa biegacza. Nie chcę Państwu zdradzać tajemnic, ale będzie naprawdę fajna taka strefa dla biegaczy i będą i porady, i jakieś tam masaże i różne atrakcje. Także zachęcamy. Na stronie www.pulsarsport.pl za darmo bieg. Możecie się zapisać. 5 kilometrów. Można go przejść, przetruchtać, przejechać. To nie ma znaczenia tutaj. Chodzi o obecność. Chodzi za manifestowanie tego, że zdrowie jest chyba najważniejszy, ten aspekt zdrowia w całym tym pędzie, tej stresującej atmosferze, jakiej czasami żyjemy, pracujemy, borykamy się z różnymi problemami. Taki bieg i to miejsce Dżonków jest tak magiczne, że warto się tam przebiec. Będą piękne medale, zachęcamy. Wspaniały taki ekozdrowy poczęstunek na mecie dla wszystkich, również za darmo.
No i wiele innych atrakcji.
I wiele innych atrakcji.
Ci, którzy bywali na piknikach zdrowia, zresztą one są zawsze oblegane.
Świetne są, wspaniałe.
Wiedzą dokładnie, na czym to polega, a one, mam wrażenie, że jeszcze bardziej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom.
Także w imieniu pani marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbiety Polak, serdecznie państwa zapraszam. Naprawdę świetna impreza. Będzie bieg, będą rowerzyści, będą nordic walkingowcy, więc naprawdę będzie tam co zobaczyć. A już sam piknik, tak jak pan redaktor powiedział, to jest naprawdę mnóstwo fajnych stoisk i takich rzeczy, że nie co dzień to spotkamy.
Do pikniku jeszcze parę dni zostało, więc pewnie czym bliżej wydarzenia, tym więcej informacji na ten temat będzie się pojawiać. Radosław Brodzik, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj.
Dziękuję, drodzy państwo, i do usłyszenia, do zobaczenia.